każdy chrześcijanin przypomina Józefa. Każdy może śnić sen o Bożej ekonomii, objaśniać ten sen innym, a także samemu uczestniczyć w spełnieniu tego snu.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Zbliżając się powoli do zakończenia studium życia Księgi Rodzaju, spotykamy się dziś z Państwem, by wysłuchać wspólnie jeszcze jednego wykładu poświęconego Józefowi. Jest dziś z nami w studiu Dariusz Skurczewski, z którym będę na ten temat rozmawiał.
Dzień dobry Państwu.
Mówiliśmy w poprzednich audycjach o tym, że Józef w Księdze Rodzaju jest pełnym typem naszego Zbawcy, Chrystusa. Czyli spośród wszystkich postaci Starego Testamentu właśnie on symbolizuje Chrystusa w pełny, doskonały sposób. Bez wdawania się w szczegóły, jak to jest, że w tylu postaciach Starego Testamentu widzimy rozmaite aspekty Chrystusa?
To rzeczywiście fascynujące i nawiasem mówiąc jest to kolejny dowód na boskie natchnienie Biblii. Przypomina mi się w związku z tym sytuacja opisana w Ewangelii Łukasza po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kiedy uczniowie szli do Emaus i rozmawiali o tym, co się wydarzyło, dołączył do nich Jezus, który zaczął od Mojżesza, czyli od Księgi Rodzaju, przy której właśnie jesteśmy, bo Księga Rodzaju jest pierwszą księgą mojżeszową. A więc Pan Jezus zaczął objaśniać im pisma Starego Testamentu, które mówiły na jego temat. Uczniom tak się to spodobało, że wręcz nie chcieli go puścić. Takie oświecenie przez pismo to naprawdę błogosławieństwo. Potrzebujemy takiego objawienia o Chrystusie. To znaczy musimy zobaczyć Chrystusa i u Mojżesza, i w całym Starym Testamencie. Bo chociaż jest to tylko obraz, symbol czy też typ, sam Pan Jezus wyraźnie powiedział, że całe pismo, Stary Testament, składa świadectwo o Nim. W Księdze Rodzaju jest wiele typów, wiele obrazów, poczynając już od Adama, które ukazują nam różne aspekty Chrystusa. Zwłaszcza w ostatniej części, w dziejach Abrahama, Izaaka i Jakuba. Te trzy postaci razem wzięte, a właściwie cztery, bo mamy jeszcze Józefa, a więc te cztery postaci obrazują życie chrześcijanina i zarazem różne aspekty Chrystusa, którego doświadczamy jako naszego życia. U Abrahama widzimy wiarę i to, iż był on jedno z Bogiem i odpowiedział Bogu. W Izaaku z kolei widzimy oczywiście syna, jedynego syna, który składa samego siebie w ofierze, co wyraźnie wskazuje na Chrystusa i na to, czego dokonał on w Bożej ekonomii. Wreszcie u Jakuba, którego dzieje zajmują przeszło pół księgi, widzimy pełny obraz Bożego dzieła przeobrażenia. Podczas gdy w przypadku Abrahama mamy do czynienia z wybraniem przez Boga, u Izaaka widzimy radowanie się Bożym zaopatrzeniem, a Jakub jest żywym obrazem człowieka, którego Bóg wychowuje i karci, żeby go przeobrazić i upodobnić do siebie. Z kolei Józef jest niejako przedłużeniem, kontynuacją Jakuba. Jak mówi Witness Lee, Józef staje się królującym aspektem życia Jakuba. Jakub zostaje przeobrażony, ale nie widzimy u niego królowania w boskim życiu. Królowanie to, o którym mówi ósmy rozdział listu do Rzymian, staje się udziałem jego syna, Józefa. Dlatego właśnie Józefa można uznać za królujący aspekt Jakuba. To bardzo ważne dla nas, wierzących, bo pokazuje to, że dzięki przeobrażeniu ostatecznie możemy królować w boskim życiu, zgodnie z tym, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian.
To niesamowite, że tyle światła i objawienia możemy ujrzeć już w pierwszej księdze Biblii. Właściwie widać tu w obrazach wszystko, całe życie chrześcijańskie, osobę i dzieło Chrystusa.
Rzeczywiście, Stary Testament za pomocą języka obrazów i symboli w kapitalny sposób odzwierciedla to wszystko, o czym dosłownie mówi Nowy Testament. Potrzebujemy tych obrazów, żeby lepiej zrozumieć Bożą ekonomię, a także własne doświadczenie.
I w ten sposób dotarliśmy do tematu dzisiejszego wykładu. A temat ten brzmi: Józef jako królujący aspekt życia Jakuba. Mowa będzie właśnie o tym, że Józef jest obrazem wspaniałego Chrystusa, który żyje w nas i którego królujące życie wyraża się poprzez nas. Posłuchajmy Witnessa Lee w studium życia 40 rozdziału Księgi Rodzaju.
Józef symbolizuje królewski aspekt dojrzałego życia. U dojrzałego świętego aspektem tym jest z pewnością Chrystus, który wbudował się w jego istotę. Jak już mówiliśmy, Józef jest typem Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego. Chrystus jest przede wszystkim umiłowanym Bożym Synem. Po drugie, Ojciec wysłał swego Syna po to, by pasł Boży lud. Po trzecie, ludzie, do których wysłał Chrystusa Ojciec, prześladowali Go. Wszystkie te prawdy znajdują odbicie w dziejach Józefa. Jak wiemy z czterech Ewangelii, następnie Chrystus został zdradzony. Zdradzony w tym sensie, że wzgardzono Nim, niedoceniono Go, znieważono i zlekceważono. Kiedy Judasz sprzedawał Chrystusa, jasne jest, że Go nie doceniał. Za 30 sztuk srebra sprzedawano niewolnika. Judasz sprzedał Chrystusa za tak niską cenę, bo absolutnie Go nie doceniał. Józefa sprzedali bracia. Gdyby uznawali go za pełen życia snop i pełną życia świecącą gwiazdę, z pewnością by go nie sprzedali. Ich zdrada była oznaką niedocenienia, lekceważenia. Podobnie niedoceniani byli Piotr, Jan, Jakub i inni apostołowie. Przez wieki ludzie zdradzali tych, którzy szli za barankiem, bo niedoceniali ich. Wielu z was doświadczyło tego, że zanim zostaliście zbawieni, kiedy nie kochaliście Pana i nie szukaliście Go, wasi rodzice czy koledzy ze szkoły bardzo was cenili. Jednak pewnego dnia, gdy zaczęliście szukać Pana, nawet wasi rodzice zaczęli wami gardzić. Pogardę okazywali wam koledzy z klasy, krewni i przyjaciele. Był to rodzaj zdrady. Chrystus najpierw został zdradzony, a potem ukrzyżowany.
To pocieszające, że pogarda dla imienia Chrystusa nie jest niczym nowym, lecz stanowi normalne doświadczenie tych, którzy Go naśladują. Prawie każdy z nas wierzących przeżył coś takiego, zwłaszcza gdy po raz pierwszy w życiu opowiedzieliśmy się za Panem Jezusem, prawda?
Chyba większość z nas może utożsamić się z tym, czego doświadczył wzgardzony Józef. On był młody, niewinny, tak samo jak my, kiedy zaczynamy wierzyć w Pana Jezusa i otrzymujemy od Niego świeże objawienie, Takie objawienie niczym sen, jaki przyśnił się Józefowi. I w prostocie serca chcemy o tym powiedzieć każdemu, kogo spotkamy, bo wydaje nam się, że skoro Bóg nam pokazał to objawienie, to każdy tak samo powie na to amen. Ale historia Józefa pokazuje nam, że jego bracia nie powiedzieli amen. Nie zaakceptowali tego, co on zobaczył. Tak samo jak wielu ludzi wokół nas nie zaakceptowało tego, że my doświadczyliśmy czegoś osobistego z Chrystusa. Tak więc jest to czymś normalnym w życiu chrześcijanina, o czym świadczy zresztą Ewangelia Mateusza w rozdziale 5, 6 i 7, gdzie czytamy, że błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie. Z kolei w 15 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus wyraźnie powiedział uczniom, że sługa nie jest wyższy od swojego Pana i że skoro ludzie prześladują Jego, to będą też prześladowali Jego uczniów. To normalna kolej rzeczy w życiu chrześcijanina. Ale oczywiście to nic przyjemnego. Gdy głosimy innym Ewangelię, mówimy im, że jeżeli uwierzą, otrzymają życie wieczne i będą mieli pokój, radość i zaspokojenie, a ich życie nabierze wtedy sensu. I to wszystko oczywiście prawda. Ale prędzej czy później, zwykle dość szybko, dochodzą do tego, że temu pokojowi, radości i sensowi w życiu zwykle towarzyszy atmosfera odrzucenia i prześladowania. Dlatego nie czujmy się zniechęceni, a przeciwnie, potraktujmy to jako okazję do tego, żeby zyskać więcej Chrystusa.
Amen. Posłuchajmy dalszej części wykładu.
Józef najpierw został zdradzony, a potem zamknięty. Wtrącono go do więzienia. Czy Chrystusa wtrącono do więzienia? Z pewnością tak. Więzieniem była dla niego śmierć. Śmierć ograniczyła jego swobodę. Chrystus został zamknięty na 3 dni. Gdybyśmy byli Piotrem albo Marią, te 3 noce trwałyby dla nas bardzo długo, bo Piotr i Maria bardzo go kochali. Chodzili za nim, a potem byli świadkami jego śmierci na krzyżu i pogrzebu. Po pogrzebie Marii nie chciało się jeść, nie chciało się jej spać, tylko ciągle na coś czekała. Na co? Na to, żeby grób Jezusa opustoszał. Te 3 dni były zatem długą nocą. Ale czy wiecie, ile trwała taka sama noc dla Józefa? Dla Józefa noc trwała około 10 lat. Sądzę, że nie trzeba chodzić za Panem zbyt długo, na przykład rok. Wystarczy pochodzić za Nim przez krótki czas i już wpada się w kłopoty. Gdyby Józefowi nie przyśniły się jego sny, zapewne nie miałby kłopotów. Tylko dlatego, że przyśniły mu się te sny, że był nimi pobudzony. Józefie, czy jesteś gotowy na to, że zostaniesz sprzedany? Najpierw niedoceniony, a następnie uwięziony? Wielu młodych ludzi sądzi, że dopóki naśladują Pana Jezusa, ich życie będzie chwalebne. Tak, to życie jest chwalebne, ale wymaga ograniczenia swobody. Tak naprawdę pragnę zdradzić wam pewien sekret. Jak żyć w więzieniu? Gdybym nie posiadł tego sekretu, nigdy nie zrozumiałbym tego rozdziału tak, jak go przedstawiam teraz. Chciałbym, żeby młodzież zrozumiała pewną rzecz. Nie można oczekiwać, że kiedy ujrzymy wizję Chrystusa, wizję Kościoła, wizję krzyża, wizję życia wewnętrznego, wizję Ducha, że kiedy zobaczymy to wszystko, nie można oczekiwać, że nasze życie zaraz będzie chwalebne. Nie. Ja na miejscu Józefa pewnie miałbym wątpliwości co do swojego snu. A może to była tylko mara senna? Może to nie było zbyt rzeczywiste? We śnie widziałeś, że jesteś stojącym prosto snopem. Ale przecież tak naprawdę upadasz. Widziałeś też, że jesteś gwiazdą świecącą na niebie, tymczasem w rzeczywistości idziesz do więzienia. Może już zacząłeś wątpić w to, czy twoja interpretacja jest właściwa. Może to tylko sny, a nie rzeczywistość.
Mówiliśmy już we wcześniejszych audycjach o snach Józefa. I dziś znowu powracamy do tej kwestii. Ale ciśnie mi się na usta pytanie, czy zachodzi jakaś analogia pomiędzy tymi snami, a tym, co dzieje się w Nowym Testamencie?
Tak, niewątpliwie tak. I widać to bardzo dobrze, zwłaszcza w pismach apostoła Pawła. W liście do Efezjan Paweł mówił o duchu mądrości i objawienia w pełnym poznaniu Chrystusa. Takiego ducha potrzebujemy, jeżeli chcemy zrozumieć, co Bóg pragnie uczynić, co zamierza i w jaki sposób to wszystko wiąże się z nami. Oczywiście sny Józefa były bardzo przyjemne dla niego samego, a także dla jego braci, tylko że oni nie zdawali sobie z tego sprawy, bo nie stali w centrum tych snów, tak jak on. W Nowym Testamencie tym snom odpowiada poznanie bogactw Chrystusa i tego, co Paweł w liście do Efezjan 3:9 nazywa ekonomią Bożej tajemnicy. Przeczytam może ten werset tak, jak on powinien brzmieć w dokładnym przekładzie, razem z poprzednim wersetem, a więc list do Efezjan 3:8-9. Mnie, mniejszemu niż najmniejszy spośród wszystkich świętych, dana została ta łaska, by ogłosić poganom jako Ewangelię niezgłębione bogactwa Chrystusa i oświecić wszystkich, aby zobaczyli, jaka jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta w Bogu, który wszystko stworzył. Ten werset jest niezwykle bogaty w znaczenie i właściwie trzeba by mu poświęcić osobną audycję, ale zdaje się, że nie mamy na to czasu, prawda?
Niestety nie.
Więc poprzestańmy tylko na tym, że Bóg ma swoją ekonomię, swój plan. Ta ekonomia polega na tym, że Bóg pragnie uporządkować wszystko w niebiosach i na ziemi w Chrystusie, przez to, że wbudowuje się w Chrystusie w ludzi, żeby w ten sposób osiągnąć na ziemi swój zbiorowy wyraz, mieć zbudowany dom dla siebie, świątynię. Wszystko to dokonuje się w sposób, którego dzisiaj nie widać, który jest tajemniczy, ale jednocześnie bardzo rzeczywisty. Ale pod warunkiem, że przyjęliśmy objawienie na ten temat, że ujrzeliśmy wizję Bożej ekonomii, tak jak Józef zobaczył ją we śnie.
No, ale Józef nie poprzestał na tym, że ujrzał tajemnicę, prawda?
Tak jest i właśnie do tego zmierzam. Józef nie tylko zobaczył Boży plan, lecz także go zrealizował. Oczywiście w sposób symboliczny, bo faktycznie ten plan został zrealizowany przez naszego drogiego Pana Jezusa. Czego tak naprawdę dokonał Józef? Czegoś wielkiego. Zachował Boże nasienie. Troszczył się o Boży lud i ocalił go w czasie głodu, żeby ostatecznie 12 plemion Izraela mogło zamieszkać w pięknej ziemi i tam wybudować Bogu świątynię.
Co w takim razie w świetle tego wszystkiego mamy dzisiaj robić my, wierzący w wieku Nowego Testamentu?
Po pierwsze, musimy śnić, tak jak Józef. To znaczy musimy zobaczyć, że Bóg ma ekonomię, że Bóg ma swój plan, pragnienie i że chce zbudować dziś na ziemi ciało Chrystusa. Musimy też zobaczyć, że my mamy w tym swój udział, że jesteśmy częścią tego ciała, tej budowli. A po drugie, dla innych ludzi musimy być tacy jak Józef w więzieniu. Musimy umieć odczytywać sny, czyli znać Bożą nowotestamentową ekonomię i umieć objaśnić ją innym, a przez to pomóc innym ludziom doświadczyć jej w ich własnym życiu.
Tego rodzaju odczytywanie snów nie jest chyba jakimś cudownym darem, dostępnym tylko nielicznym.
Nie, absolutnie nie. Tutaj nie chodzi o żaden nadprzyrodzony dar. W tym sensie każdy chrześcijanin przypomina Józefa. Każdy może śnić sen o Bożej ekonomii, objaśniać ten sen innym, a także samemu uczestniczyć w spełnieniu tego snu.
To wspaniale. Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Po jakichś 10 latach w więzieniu pojawili się dwaj przestępcy. Czy nadal mamy tyle wiary, by wyjaśnić im ich sny? Ja na miejscu Józefa bym powiedział: dajcie sobie spokój. Znam wyjaśnienie, ale poprzednim razem moje wyjaśnienie się nie sprawdziło. Nie mam więc odwagi podawać wam wyjaśnienia, bo nie mam pewności, czy moje wyjaśnienie się sprawdzi. Rozumiecie? Ale Józef nadal był odważny i rzekł: sny wyjaśnia Bóg. Przyśniły mi się sny i Bóg mi je wyjaśnił. Nadal wierzę w to wyjaśnienie, chociaż do dzisiaj się ono nie sprawdziło. Nadal mam wiarę do tego, by wyjaśnić wasze sny. Józefowi nie zabrakło więc odwagi, a jego tłumaczenie snów innych sprawdziło się aż nazbyt szybko. Sny tamtych wypełniły się już po 3 dniach, a jego stare sny nadal nie zostały wypełnione. Wypełniły się 2 lata później. Te 2 ostatnie lata spędzone w więzieniu stanowiły najcięższą próbę. Nader ciężką próbę. Józef uzyskał potwierdzenie, ale jego sny się nie wypełniły. Uzyskał jednak potwierdzenie. Miał wiarę, zanim nadeszło potwierdzenie. Ale potwierdzenie dodało mu jeszcze więcej wiary. Im więcej mamy wiary, tym więcej czeka nas prób i tym bardziej będziemy cierpieć. Ale czy naprawdę sądzicie, że Józef cierpiał? Na pozór mogłoby się wydawać, że tak. Ale w istocie tak nie było. Doświadczenia te służyły tylko temu, by znalazł się na tronie. Jak inaczej 17- czy 19-letni chłopiec mógłby zasiąść na tronie w Egipcie i władać całym krajem? Jak poradziłby sobie ze wszystkimi problemami? Byłoby to niemożliwe. Józef przeszedł szkolenie. Szkołą dla niego było uwięzienie, ograniczenie jego swobody. Każde ograniczenie, które stanie się waszym udziałem, będzie rodzajem szkolenia, praktyki. Będzie lekcją, etapem przygotowań do momentu, gdy zasiądziecie na tronie. Do tronu prowadzi kilka stopni. Pierwszym z nich jest doświadczenie zdrady, a drugim ograniczenie naszej swobody. Stopni tych nie można przeskoczyć ani ominąć. Pan nie używa do posługi tych, którzy nie zostali zdradzeni i zamknięci w więzieniu. Wszyscy musimy doświadczyć zdrady i uwięzienia. Dopiero później docieramy do tronu. Nie sądźcie, że Józef jest postacią wyjątkową. Nie. Józef jest przypadkiem typowym, normalnym. Wszyscy musimy być właśnie tacy. Alleluja. Alleluja za wizję.
Bardzo podobało mi się to zakończenie. Józef mógł łatwo się zniechęcić, tak jak i nam się to często zdarza. Mogło mu się przecież wydawać, że jego doświadczenie to zupełna odwrotność snu, jaki Bóg mu dał, prawda? A jednak zobaczył, że jego otoczenie i wszystko, co go spotkało, miało wyłącznie na celu pomóc w tym, by ten sen się wypełnił.
Myślę, że może na początku nie widział jeszcze tego wszystkiego tak dobrze, ale zdał sobie z tego sprawę z upływem czasu. Trudno powiedzieć, czy cieszył się, kiedy bracia sprzedali go do niewoli, ale myślę, że Józef nie tylko rozumiał sny, ale także ufał Panu co do ich realizacji. Wiemy oczywiście, co było dalej. Józef wylądował w Egipcie, a nawet w więzieniu. I tak jak powiedziałeś, jego los potoczył się zupełnie odwrotnie do tego, o czym mówiły sny. Jego bracia mieli mu się pokłonić, On miał mieć wśród nich palmę pierwszeństwa i tak dalej, miał panować, władać, a oto zostaje sprzedany do niewoli i zamknięty w więzieniu. Oczywiście mógł się czuć rozczarowany, prawda? Ale zobaczmy. Przecież to, co go spotkało, bardzo przypomina normalne doświadczenie chrześcijanina. My też mamy panować, władać razem z Chrystusem, ale nie od razu. Musimy zaczekać. Bóg chce uczynić nas królami w swoim królestwie, ale dzisiaj musimy się czegoś nauczyć. I kiedy patrzymy na niewinnego Józefa, który najpierw tak po prostu wypalił o swoich snach braciom, a potem w wyniku długiego procesu osiągnął dojrzałość, możemy zobaczyć drogę, jaka nas czeka. Nie staniemy się dojrzali w jednej chwili. Myślę, że kiedy Józef siedział w więzieniu, na pewno miał czas, żeby zastanowić się nad upadłym człowieczeństwem. I kiedy zaczął objaśniać sny innych, być może myślał sobie: wreszcie nadeszła szansa dla mnie, teraz zacznę panować. Ale i to przyniosło mu tylko rozczarowanie. Owszem, Bóg jest Bogiem zachęty, ale wykorzystuje też nasze rozczarowanie. Dopuszcza takie sytuacje w naszym życiu. Jeden z tych ludzi, którzy wyszli z więzienia, obiecał Józefowi, że będzie o nim pamiętał. Ale Józef w końcu zrozumiał, że jego los nie zależy od ludzi, tylko od Boga. I na sam koniec widzimy go już dojrzałego, jak radzi sobie z sytuacją, jak postępuje ze swoimi braćmi.
No właśnie, co za kontrast w porównaniu z wcześniejszym Józefem, który nierozważnie paplał o swoich snach, prawda?
Tak, teraz Józef jest zupełnie inny. Wkłada braciom do toreb pieniądze, sadza ich przy stole w odpowiedniej kolejności. Słowem, postępuje z nimi jak Bóg, po to, żeby pomóc im się przeobrazić. To niezwykle piękny i zachęcający dla nas obraz. A przy tym zauważmy, że chociaż Józef króluje, to przez cały czas postępuje tak, jakby komuś podlegał. Tak jak my, wierzący, chociaż mamy zostać królami, będziemy również w przyszłości podlegali Chrystusowi i Jego władzy.
Wspaniałe objawienie, że możemy odziedziczyć dział, który Bóg nam przeznaczył – królowanie. I tak jak Józef, królować w boskim życiu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą społeczność. Moim i Państwa gościem był Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.